Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
18.05, jak zwykle w pierwszy poniedziałek miesiąca, o sprawach związkowych w Forum Podlasia. Dzisiaj, jak zwykle, związkowcy są z nami. Towarzystwo mieszane, bo i panie, i panowie. Iwona Kulesza-Woroniecka, OPZZ.
Dzień dobry.
Agnieszka Olchin, Forum Związków Zawodowych. I Eugeniusz Formeister, NSZZ Solidarność.
Dzień dobry.
Drodzy państwo, wybory europejskie, można powiedzieć, za pasem. No i dużo sygnałów takich między tymi wyborami zawsze napływa do Polski odnośnie tego, jak Unia Europejska chce uregulować rynek pracy. Jednym z takich sygnałów, które dość często docierało, oczywiście jeszcze to nie przybrało jakiejś formy ustawowej czy prawnej tak dokładnie, jest jawność wynagrodzeń. Sam temat budzi kontrowersje niewątpliwie, bo z jednej strony pracodawca, jeśli ma te wynagrodzenia, że tak powiem, utajnione, to ma też większe pole do manipulacji, bo na to samo stanowisko na przykład jednego może zatrudnić za 5000 pracownika, a drugiego, jak się z nim dogada, za 3. Związki zawodowe, jak do tego się odnoszą? Ja może zacznę od pani Agnieszki Olchin, bo ostatnio w pani zakładzie pracy sytuacja była taka, że jak wyszły wynagrodzenia na jaw, to trochę nieprzyjemnie było.
Tak, było bardzo nieprzyjemnie, bo się okazało, że bardzo duże jest zróżnicowanie w zarobkach między w grupach pracowniczych. Nie było to tak naprawdę niczym merytorycznym uzasadnione, bo wszyscy pracujemy na dodatni wynik czy na wynik szpitala i wszyscy pracujemy na dobro pacjenta, więc tutaj absolutnie dyrekcja nie miała żadnych merytorycznych podstaw do tego, żeby
czyli
aż tak nas zróżnicować.
Krótko, po uważaniu było.
Dokładnie tak, niestety.
A jak pani jako związkowiec się zapatruje na tego typu regulacje? Żeby jednak pracownicy wiedzieli, kto za ile pracuje, to jest dobry pomysł?
To jest bardzo dobry pomysł, transparentność w ogóle w zarobkach, żeby było wiadomo, jakie są zarobki w danej grupie zawodowej. Tutaj najbardziej brane było pod uwagę to, że są różnice w zarobkach między kobietami a mężczyznami. Akurat w mojej grupie zawodowej, bo jestem pielęgniarką,
same
tego
kobiety.
Nie było. Same są kobiety. Zresztą jest u nas ta regulacja minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych i tutaj każda z nas wie, jakie ma zarobki. Ale co tu jest dobrego jeszcze w tej dyrektywie? Ta dyrektywa daje coś takiego, że jeżeli nie ma tego równego traktowania i te zarobki są różne, to może pracownik iść do sądu, a pracodawca musi w sądzie uzasadnić, dlaczego akurat ten pracownik zarabia mniej na przykład niż pracownicy inni na tym samym lub podobnym stanowisku o tej samej wartości pracy. Więc to w tej chwili na przykład w podlaskich sądach jest około 300 spraw o nierówne traktowanie i to, gdyby to już weszło w życie, a to niestety wejdzie dopiero w 26, to już teraz to nie my byśmy musiały udowadniać jako pielęgniarki, że to jest nierówne traktowanie za tą samą pracę, tylko pracodawca musiałby udowodnić, dlaczego jest taki duży podział.
Tak. Eugeniusz Formeister, panie Eugeniuszu, jak Solidarność podchodzi do tego tematu? Jawne wszystko od A do Z, czy jednak może grupa zawodowa i widełki tak dokładnie?
Znaczy nawet dyrektywa mówi o widełkach, bo mówi o adekwatnym wynagrodzeniu, czy o jawności. Inna dyrektywa mówi o adekwatności wynagrodzenia i mówi o odnosi się do pewnych grup, tak? Czyli to jakbyśmy mieli kategorię zaszeregowania, ponieważ nie będzie wynagrodzenie takie same, powiedzmy, w kategorii 5 i 20, tak? Więc tu chodzi o porównywanie się w takich samych zawodach, czyli wykonujemy takie same obowiązki, mamy takie same kompetencje i powinniśmy tyle samo zarabiać. Niestety tak nie jest. Dzisiaj jest to ukryte. Pracodawcy kryją się za właśnie tajnością, bo im jest wygodniej. I pracownikom nie powiedzą. Natomiast tak musieliby odpowiedzieć pracownikowi, w czym ten inny pracownik czy pracownica jest lepsza, że zarabia więcej. Bo być może jest taka sytuacja, że tak
no, ale powiedzmy
wyjątkowo
sobie, w nakładczych tak. To jest proste.
Jeśli wykonujemy te same czynności, wykonujemy w określonym czasie taką samą ilość, powinniśmy dostać to samo wynagrodzenie. To jest bardzo łatwo policzyć.
No,
bardzo
nie łatwo wszystko się da policzyć.
Nie robią tak, tego, ponieważ to jest takie wygodnictwo, uciekanie. Znaczy, dobrze pracodawcy, są tacy też na rynku, potrafią tym odpowiednio zarządzić i jeżeli traktują pracowników jako wartość dodaną swojej firmy,
No teraz
że
chyba
od
nie
nich
mają
zależy wyjście, jego zysk, tak przychody i tak dalej, to on wypracowuje takie systemy, tam gdzie są związki zawodowe, to wypracowuje to ze związkami zawodowymi i te systemy może nie załatwiają wszystkiego, tak, ale pozwalają tych ludzi traktować trochę lepiej. Natomiast jawność wynagrodzeń na pewno by to znacznie poprawiło, chociażby to, co powiedziała Agnieszka, że tutaj nie pracownik musi dziś udowadniać, dlaczego został pokrzywdzony i dlaczego on zarabia mniej, tylko pracodawca musiałby udowodnić przed sądem. To jest bardzo, bardzo istotne.
Iwona Kulesza-Wronicka. Pani Iwono, jeśli chodzi o tą dyrektywę o jawności wynagrodzeń, to równość też zaznaczona, jeśli chodzi o płeć pracowników, ale kompetencje. Czy to się da tak łatwo uregulować? Bo pracownicy, mimo że mają podobne dyplomy, mimo że mają podobne uczelnie skończone, szkoły różnego rodzaju, to jednak bardzo często się różnią kompetencjami. Jak to uregulować? Bo to też chyba nie jest takie proste.
Kwestia kompetencji to jest też kwestia pewnych wymagań związanych z danym stanowiskiem pracy. Jeżeli pracodawca, zatrudniając pracownika, wstawia już w ogłoszeniu o pracę na pewne wymagania związane z danym stanowiskiem, to znaczy, że oczekuje pewnych konkretnych kompetencji. Powinien w takim razie doprecyzować, jak dany pracownik ma realizować te kompetencje i jednocześnie oznaczyć w jakimś tam stopniu, na ile ta praca będzie oceniana pozytywnie i na ile będzie w określony sposób wynagradzana. Pamiętajmy, że nie można obniżyć płacy z tytułu źle wykonywanych kompetencji. Źle wykonywana praca skutkuje zwolnieniem pracownika, a nie zróżnicowaniem tylko i wyłącznie w wynagrodzeniu. I bardzo często to zróżnicowanie w wynagrodzeniu to nie jest kwestia źle wykonywanej pracy, braku kompetencji, zbyt niskich kompetencji.
Pewnie tylko kwestia relacji.
Kwestia relacji takich, nazwijmy to, czysto ludzkich i ewentualnie jakichś miękkich kompetencji, a nie tych kompetencji formalnych. I tak jak już padły tutaj określenia dotyczące tego, że są oczywiście zawody, w których bardzo łatwo jest określić wymagania, chociażby zawody produkcyjne, gdzie wiemy, jaka jest norma. Są zawody, gdzie tych wymagań nie można tak łatwo określić, ale generalnie, jak popatrzymy na wkład danego pracownika w pracę zespołu, to jesteśmy w stanie ocenić, czy w większym, czy w mniejszym stopniu wpływa on na rozwój firmy, na rozwój zespołu, czy przynosi konkretne korzyści. Poza tym zauważmy jeszcze jedną rzecz, że dyrektywa dotycząca jawności płac zakłada nie tylko ich jawność, ale także ujawnienie kwestii dotyczących wynagrodzenia w sektorze poszczególnym i poszczególnych stanowiskach, ale z uwzględnieniem płci. Bo tu jest jak gdyby ukryty cały problem, a mianowicie kwestia luki płacowej wynikającej z nierównego traktowania płci. No i we wszystkich praktycznie zawodach, we wszystkich badaniach wykazuje się, że jednak tu kobiety są dyskryminowane. Z tego wynika ta dyrektywa.
Czyli rozumiem, że związkowcy wszelkich opcji głosują za tymi w wyborach europejskich, którzy mówią...
Jawność, bo to jest jawność,
oczywiście, jawność wynagrodzeń.
Jedną rzecz podkreśla.
Tak.
Wtedy zwiększą się wymagania kompetencyjne do przełożonych. Bo dzisiaj łatwo zarządzić, jak ja sobie pod stołem daję pieniądze, mówiąc już to kolokwialnie, tak, to nikt nie widzi, ja jestem mądry i mówię, ten jest dobry, ten jest zły. Ale w momencie, kiedy jest to jawne i wszyscy to widzą,
no to już nie tak proste.
Trzeba wykazać się, tak, odpowiednimi kompetencjami, żeby tym personelem odpowiednio zarządzić, a dziś mamy z tym problem.
Poza tym badania prowadzone w różnych zakładach pracy, gdzie doszło jednak do ujawnienia zarobków, wykazały wręcz patologiczne różnice, bo to nie chodziło o różnice rzędu 10-20% wynikające, powiedzmy, z większego obciążenia czy większych kompetencji danej osoby, ale chodziło też o różnice rzędu 300%, prawda, które już,
no to już, jest...
już mogły tylko i wyłącznie wynikać z jakichś niuansów
osobistych.
Tak, natury osobistej, czy tam sympatii bądź antypatii.
Z Unii Europejskiej płyną z różnych państw sygnały, to już temat jakby jawności wynagrodzeń mamy za sobą, że coraz więcej państw eksperymentuje, niektóre już nawet wprowadziły, 4-dniowy tydzień pracy. W polskich realiach państwo na co dzień pracujecie w różnych zakładach pracy. Jest to możliwe, wprowadzenie tego dosyć szybko? Jak to organizacyjnie można byłoby rozwiązać, jeśli chodzi o wynagrodzenia i o wszystkie inne rzeczy? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to bardzo skomplikowana operacja. Pani Iwona.
No jest to możliwe. Dobrym przykładem jest tutaj nasz Uniwersytet w Białymstoku, który wprowadził może nie 4-dniowy tydzień pracy, ale jednak 36-godzinny tydzień pracy, czyli
4,5.
Tak, 4,5 dnia w praktyce pracownicy te 4 godziny zyskali. Tak samo jak w ramach, powiedzmy, wsparcia work-life balance od czasu do czasu udzielane są wolne dni.
Organizacyjne, czy nie?
Nie, właśnie nie była to duża rewolucja organizacyjna. Okazuje się, że pracownicy są w stanie wykonywać swoje zadania w krótszym czasie. Okazuje się, że nie trzeba było z tego tytułu zatrudniać dodatkowych osób.
Są też czyli te pół dnia wolnego to pewnego rodzaju motywacja.
Tak, tak. Są też uczelnie w Polsce, które w momencie, kiedy ceny energii elektrycznej poszły mocno w górę, podjęły decyzję, że zajęcia są od poniedziałku do czwartku, a piątek jest dniem wolnym dla wszystkich pracowników i oczywiście studentów. I w piątek jest po prostu wcześniej zamykana uczelnia i w ten sposób są pewne korzyści wynikające z zużycia mediów, prawda? Więc to też, jak się okazuje, da się wprowadzić i ma to swoje przełożenie z jednej strony na komfort pracy pracowników, ale też i przełożenie na ekologię, pamiętajmy, bo nie eksploatujemy tak mocno środowiska.
Dalekosiężne,
więc wydaje mi się, że w części zawodów jest to jak najbardziej realne do wprowadzenia. Oczywiście wiemy, że są takie dziedziny gospodarki, gdzie musimy pracować 7 dni w tygodniu w wymiarze 24 godzin, więc tam będzie to bardziej skomplikowane. Ale sama zasada jako taka absolutnie nie jest zła i absolutnie nie godzi w normalne funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa.
Solidarność, jak na ten temat się zapatruje, bo wiadomo, że nie wszędzie się da. W radiu na przykład 4 dni, żebyśmy pracowali, się zamykali, tak na przykład jak na uczelni, to raczej mało prawdopodobne, bo słuchacze chcą informacji, chcą wiedzieć, co się dzieje. Ale na przykład w zakładach produkcyjnych, tam gdzie Eugeniusz Formeister pracuje, panie Gienku, możliwe jest to, czy nie?
Znaczy wszystko jest możliwe do zrobienia.
Kwestia chęci.
Odpowiednie chęci, parametry i
opłacalności.
Natomiast ja lubię poważnie podchodzić do pewnych tematów i oczywiście, tak jak tu koleżanka przed chwilą powiedziała, oczywiście są takie miejsca, gdzie można to zrobić. Oczywiście warunek, żeby to nie odbyło się kosztem nauczania tych studentów i wiedzy, którą wyniosą z tej uczelni. To tak na wstępie. Natomiast w ogóle dobrze by było, żebyśmy najpierw pracowali 5 dni w tygodniu, niektórzy może 6 dni w tygodniu.
Bo niektórzy pracują 7.
Tak, bo niektórzy nawet pracują 7, a niekoniecznie by
musieli. A niektórzy
musieli.
Nawet 8, tak. Bo no im 7 mamy mało.
Ten słynny spór o pracę, o handel w niedzielę, tak, i tam się wymaga od tych biednych kobiet, żeby przychodziły, siedziały na tej kasie, czy przekładały towary z półki na półkę, a te czynności zakupów możemy zrobić w tygodniu, tak, więc to jest, najpierw powinniśmy zadbać o wszystkich, żeby ten rynek pracy wyglądał dobrze i uczciwie. Przed chwilą rozmawialiśmy o wynagrodzeniach. Poziom wynagrodzeń w Polsce nie predysponuje nas do tego, żeby jeszcze dzisiaj wprowadzać różne zmiany. Ponieważ zostanie dzisiaj na tym poziomie wynagrodzeń przejście na 4-dniowy tydzień pracy, pracodawcy, legislatorzy, rządzący, wszyscy wymuszą na nas taki fakt, że powiedzą, skoro pracujecie dzień krócej,
no to mniej
godzin,
płacimy.
To my wam adekwatnie do tego płacimy. I zaraz użyją tej dyrektywy o adekwatności wynagrodzeń. Tak? Powiedzą, no przecież wy krócej pracujecie, to my wam już nie zabieramy wam łaskawie tych pieniędzy, ale wam również nie dołożymy. I jak troszeczkę z tymi wynagrodzeniami żeśmy poszli do góry, to za chwilę znowu będzie stagnacja na rynku. A my dzisiaj powinniśmy zadbać o zasobność obywateli, zasobność gospodarki, czyli tą gospodarkę podnieść na odpowiedni poziom, żeby produkować dobra o dużej wartości dodanej, żeby ludzie realizowali tu swoje kwalifikacje wysokie, które Polacy mają, zdobywają je na uczelniach, nie muszą wyjeżdżać za granicę i dopiero wtedy, jak będziemy to wszystko mieli ukształtowaną dobrą gospodarkę, dobre wynagrodzenia, możemy zacząć mówić o tym, by właśnie iść w kierunku skrócenia czasu pracy, bo to jest dobre rozwiązanie
pracowników. Ale nas jeszcze na razie na to nie stać.
Nas na to niestety nie stać. Tu będę trochę mówił jak pracodawca, ale to też jest w interesie pracowników, bo co z tego, że my będziemy pracować 4 dni w tygodniu, a 5 czy 6 dzień będziemy gdzieś pracować na budowie u szwagra, kogoś tam.
I to wolne, to w ogóle nie będzie
i dorabiać do tej niskiej pensji, tak?
Pani Agnieszko, z pani perspektywy, 4 dni pracy możliwe czy nie? No wiadomo, że w pani zawodzie braki kadrowe są duże.
W moim zawodzie na chwilę obecną jest to niestety niemożliwe. Jest
to... Służba zdrowia, pani jest pielęgniarką.
Jestem pielęgniarką. Jest to niemożliwe, dlatego że my pracujemy przeważnie w zmianach 12 godzin i się zmieniamy z koleżankami. Już w tej chwili nas jest bardzo mało. Brakuje nas właściwie w każdym szpitalu. I za parę lat największa część pielęgniarek tak będzie po 60 roku życia, czyli odejdzie w ogóle z zawodu. Będzie olbrzymia luka pokoleniowa, którą jeszcze długo, długo młode pokolenie nie zastąpi.
Dzienny tydzień pracy może
ale
być.
Na pewno zmniejszenie tego ilości godzin tygodniowo na pewno by wpłynęło dobrze na wszystkich pracowników, dlatego że Polacy są najbardziej takim zapracowanym narodem. Bym powiedziała, jesteśmy drudzy po Grecji. Pracujemy średnio 40,5 godziny tygodniowo, gdzie w Belgii jest 33, a w Niemczech 35, czyli można. Pracujemy długo i ciężko, przez to mniej wydajnie. Chodzimy często na zwolnienia jako pracownicy. Są już badania prowadzone w tych krajach, gdzie wprowadzono to pilotażowo, więc pracownicy są bardziej zadowoleni z pracy, mniej chorują, mniej tych absencji chorobowych jest. Więzi rodzinne też u nich się jakby te relacje rodzinne są lepsze. No i ja uważam, że to nas czeka przyszłościowe. Będziemy musieli to zrobić, dlatego że młodzi ludzie będą uciekać za granicę. Jeżeli my tego nie zrobimy tutaj
jeśli
w Polsce...
Jeśli będzie w Belgii, w Holandii, tak, w Niemczech, a u nas nie będzie...
Czterodniowy tydzień pracy, a u nas tego nie będzie, jeszcze mało tego, zarabiamy relatywnie dużo mniej niż w tych innych krajach Unii Europejskiej, więc będziemy zmuszeni
ostatni
to wprowadzić.
Ostatni zgasi światło, jak to kiedyś
ale to z pożytkiem, uważam, dla wszystkich będzie. Także pierwszym z tego, co przeczytałam, bo też się przygotowywałam do tego programu, wiem, że już Herbapol wprowadził, że na razie jeden piątek w miesiącu, ale już od 2025 roku właśnie chce każdy piątek zrobić wolny, więc czterodniowy.
Czyli będziemy mieli w Miałymstoku już teraz tak, taką firmę. Dobrze, teraz kolejny temat, który płynie z Europy do nas. Europejska płaca minimalna. To przynajmniej tak ci pomysłodawcy europejscy chcą, żeby to było od 50 do 60% średniej krajowej na danym obszarze. Czyli nie tak jak niektórzy myśleli, że to wiadomo, europejska płaca minimalna i wszędzie zarabiamy po 2000 euro. Tak dobrze nie będzie, prawda? Co państwo na ten temat sądzą? Jest to pomysł dobry, jeśli chodzi o uregulowanie rynku pracy, wynagrodzeń, czy jednak... Tutaj patrząc na to, nasz rynek po prostu może tego nie wytrzymać, bo już teraz pracodawcy, szczególnie z małych i średnich przedsiębiorstw, a takich jest najwięcej, no mówią, że te regularne podwyżki płacy minimalnej to jednak dla nich jest duże wyzwanie. Sporo firm się zamknęło, faktem jest, że również sporo powstało. Co sądzicie o tej regulacji? Do przyjęcia ona się w praktyce sprawdzi czy nie? Pani Iwona.
No ona w praktyce już u nas jakby nie patrzeć funkcjonuje, bo przecież mamy określoną płacę minimalną, którą pracodawca musi wypłacić, niezależnie jak ta płaca minimalna jest liczona. Tutaj tylko mamy tak naprawdę doprecyzowanie dotyczące tego, jak ta płaca ma być, w jaki sposób ma być określona, w jaki sposób ma być liczona.
Mamy algorytm.
Mamy pewien algorytm, ale tak jak już pan redaktor tutaj wspomniał, z uwzględnieniem specyfiki danego regionu, czyli tak na dobrą sprawę średnia płaca, która będzie na tym obszarze, będzie podstawą do wyliczenia płacy
minimalnej. Ale regionu
mamy
na myśli
kraj,
bo gdybyśmy myśleli regionalnie w Polsce, to na Podlasiu zarabiałoby się bardzo mało, bo niestety...
Tak, mamy na myśli regiony Europy, czyli po prostu kraje europejskie, które przyjmą dyrektywę i które będą musiały się do niej dostosować, ale tak jak mówimy, na rynku polskim już płaca minimalna funkcjonuje. Przed chwilą pan powiedział, że wpłynęło to w sposób niekoniecznie korzystny, tak?
No nie wszyscy sobie z tym poradzili.
Tak, nie wszyscy sobie z tym poradzili. Trudno powiedzieć, bo określenie, że będzie to od 50 do 60% średniej krajowej albo mediany, tak naprawdę nic nam nie mówi, bo nie wiemy, jaki sposób liczenia tej płacy przyjmiemy.
Zwłaszcza, że danych z rynku nie mamy,
dokładnie,
bo tak naprawdę
dokładnie.
Publiczny sektor, który jest oszacowany, część prywatnego, ale duża część prywatnego sektora, tutaj danych tak naprawdę nie ma.
Nie dostarcza.
Sami ekonomiści mówią, że to jest szara strefa, jeśli chodzi o określenie zarobków.
Dokładnie, więc tak na dobrą sprawę trudno jest dokładnie przewidzieć, jakie będzie to miało skutki ekonomiczne.
Solidarność poprosimy teraz.
Dobre rozwiązania. My podobne zaproponowaliśmy kiedyś w projekcie obywatelskim, w którym zbieraliśmy podpisy, podobne rozwiązania. Funkcjonują już w polskiej ustawie, tak? Także no, można powiedzieć, że pewne elementy z polskiej ustawy zostały zaczerpnięte. Płaca minimalna oczywiście powinna ustalać pewien minimalny poziom wynagrodzenia w ogóle za pracę, tak? To, co już wcześniej rozmawialiśmy. Natomiast przedsiębiorcy narzekają, tak, tylko musimy mieć pewną świadomość, że w latach 90. nie liczyło się wynagrodzenie, nie liczył się pracownik, nie liczyły się pewne kwestie związane z jego życiem, z rodziną i tak dalej, i tak dalej. No i tania siła robocza. To było jakby impuls rozwojowy, tak zwany impuls rozwojowy w Polsce.
To była nasza przynęta gospodarcza.
I my dzisiaj mamy tego impulsu rozwojowego konsekwencje, że w końcu jak spadło bezrobocie, jak trochę ludzie podnieśli głowy i zauważyli, że mogą zapytać o wynagrodzenie swojego pracodawcy, to raptem zrobił się problem. Nie, my powinniśmy mieć ukształtowane tak gospodarkę i tak przedsiębiorcę. Przedsiębiorca, jak zakłada swoją firmę, to powinien liczyć wszystkie swoje koszta, łącznie z pracownikiem.
No i te koszta muszą
być wszystkie liczy, a mówi, a z pracownikami to jakoś sobie poradzę.
Bo się dogadam, tak?
Tak, no dogadam się, to jeszcze daleko powiedziane. Po prostu sobie poradzę. Płacą pod stołem, prawda, łamiąc przepisy prawa. I tak zostało to ukształtowana duża część gospodarki. Dzisiaj faktycznie oni będą mieli problemy, ale przyszedł też czas, kiedy ta gospodarka musi się przeobrazić w pewnym sensie i pracownik musi być tutaj podmiotem w tym zakładzie pracy i tą odpowiednią wartością dodaną, powinien otrzymać odpowiednie wynagrodzenia. Płaca minimalna powinna być takim stymulatorem wzrostu wynagrodzeń i kształtowania wynagrodzeń, ponieważ płacę minimalną mamy dość dobrze już rozwiązaną, ale właśnie mówię o tym kształtowaniu wynagrodzeń. Ona powinna wpływać na kolejne decyzje pracodawców w zakładach pracy i wynagrodzenia adekwatnie do obowiązków, do zakresu, do kompetencji powinny rosnąć razem, tak jak rośnie płaca minimalna. Tak nie jest niestety.
No i do pani Agnieszki tu się zwrócę, bo płaca minimalna w służbie zdrowia, no to nie jest to prosty temat, dlatego że gdzie nie spojrzymy, wszędzie są tak naprawdę potrzebni pracownicy z wysokimi kwalifikacjami, lekarze, pielęgniarki. Przecież tak naprawdę nie jest to taki prosty zawód, bo rozróżniamy pielęgniarki, instrumentariuszki i tam wyspecjalizowane osoby w różnego rodzaju opiece. Trzeba skończyć studia, całe laboratorium. Przecież to też ludzie bardzo dobrze wykształceni i tak moglibyśmy wymieniać. Tutaj tak naprawdę to ta płaca minimalna jakby powinna być chyba troszeczkę inaczej zinterpretowana.
Tutaj akurat nie będzie to dotyczyło pracowników medycznych, dlatego że my mamy już ustawę o minimalnych wynagrodzeniach niektórych pracowników medycznych i tutaj to są inne zupełnie kwoty niż płaca minimalna. Więc nas nie będzie to dotyczyło, ale niestety w administracji na przykład to są ludzie też wykształceni ze specjalizacjami i niestety już praktycznie wszyscy dostają płacę minimalną, czyli tą najniższą. Już właściwie ich zarobki niczym się nie różnią od zarobków portiera. Więc to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo sektor publiczny po prostu ratuje się w ten sposób, zmniejsza koszty i nie daje innym pracownikom, którzy zasługują na te wyższe wynagrodzenia, tych wyższych wynagrodzeń, daje tylko tyle, ile ta minimalna płaca i złotówki więcej.
Kochani, to już ostatnie sekundy naszego programu. Wiadomo, że dużo pomysłów może po wyborach europejskich przyjść tutaj do nas. Miejmy nadzieję, że wszystkie będą dobre i wszystkie będą sprzyjać rynkowi pracy i przede wszystkim temu, żebyśmy pracowali lepiej, wygodniej i efektywniej.
Warunkiem, panie redaktorze, że nie wejdzie Zielony Ład w tym układzie.
A to już temat zna zupełnie inną
okazję. Bo to nam wywróci to wszystko, o czym do tej chwili rozmawialiśmy. Wszystko
a teraz już wywracamy program do góry nogami, bo po prostu kończymy. Iwona Kulesza-Woronicka, OPZZ.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Eugeniusz Formeister, Solidarność. Dziękuję i bardzo. Agnieszka Olchin, Forum Związków Zawodowych.
Dziękuję bardzo.
Forum Podlasia.